Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Osiemnastego marca, witam Państwa, Krzysztof Bronk. Czy komuniści zdawali sobie sprawę, kim jest i kim może być w przyszłości Karol Wojtyła? Na to pytanie spróbują dziś odpowiedzieć autorzy audycji o inwigilacji przyszłego papieża. Będzie to już ostatni odcinek tego cyklu. A zaczynamy od aktualności watykańskich. Kościół musi podnosić głos w obronie uchodźców, by nikt nie mógł nam zarzucić, że milczymy, gdy szukają oni dla siebie i swych bliskich bezpiecznego miejsca. Zwrócił na to uwagę w Amanie przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio spotkał się w stolicy Jordanii z tamtejszymi organizacjami katolickimi. Mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w związku z obecnością w tym 6-milionowym kraju około 500 000 uchodźców z Iraku i 300 000 pracowników zagranicznych.
Szef watykańskiej dykasterii przedstawił sytuację imigrantów w Jordanii. Tamtejsi pracownicy zagraniczni pochodzą głównie z Egiptu, Sri Lanki i Filipin. Szczególną troskę budzą pomoce domowe, często nie znające arabskiego ani angielskiego i zdane na łaskę pracodawców czy rekrutujących je agencji. Przed 3 laty Jordania znowelizowała prawo pracy, obejmując nim, jako jedyny kraj regionu, również pomoce domowe. Należy im się teraz comiesięczna wypłata, opieka lekarska, 10-godzinny dzień pracy, wolny dzień raz na tydzień i 2-tygodniowy urlop oraz wolność religijna. Nie wiadomo jednak, na ile jest to przestrzegane, a nadużycia popełniane wobec pracowników zagranicznych łatwo ukryć. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja irackich uchodźców, traktowanych w Jordanii, jakby byli turystami. Nie mają jasnego statusu prawnego ani źródeł utrzymania. Zagraża im wykorzystywanie, łącznie z pracą dzieci i prostytucją, albo zmuszanie do powrotu. Uchodźcom winno się dać status pozwalający na legalną pracę, wskazał arcybiskup Velio.
Przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących wyraził jordańskim organizacjom katolickim uznanie za to, co czynią, zwłaszcza dla zapewnienia przyszłości uchodźcom. Niosą one migrantom pomoc materialną i duchową. Szczególna jest ich misja wobec tych, którzy są katolikami. Mają im pomagać w osiągnięciu poczucia przynależności do Kościoła, by stawali się jego dojrzałymi członkami i to w świecie, który nie sprzyja chrześcijańskiemu życiu. Arcybiskup Velio poruszył też sprawę tożsamości katolickich organizacji charytatywnych. Istnieje niebezpieczeństwo uzależnienia ich działań od woli tych, którzy je finansują, nie zawsze myślących po katolicku, co może zagrażać ich autentycznej misji, wskazał w Jordanii szef watykańskiej dykasterii.
Stolica Apostolska zdecydowanie potwierdza konieczność respektowania przyrodzonej godności i wartości wszystkich kobiet i dziewcząt, co ma podstawowe znaczenie dla ich promocji. Takie oświadczenie złożyła w Nowym Jorku watykańska delegacja na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyjaśniając swoje stanowisko w sprawie konkluzji końcowych sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet. W tekście tym znalazł się kontrowersyjny termin gender, czyli rodzaj.
W oświadczeniu Stolicy Apostolskiej przypomniano, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne dokumenty międzynarodowe wyraźnie mówią o dwóch płciach. Jedynym wiążącym dokumentem prawa międzynarodowego stosującym termin gender jest Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sprzed 13 lat, w którym jednak określa się go wyraźnie jako dotyczący obu płci, męskiej i żeńskiej. Niestety, na ostatniej sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet pewne delegacje wprowadziły nowe pojęcie rodzaju, rozmywające specyfikę obojga płci, mimo iż wielu uczestników opowiadało się za jego przyjętym dotychczas rozumieniem jako mężczyzn i kobiet. Z nowym definiowaniem gender wiąże się też brak w tekście konkluzji końcowych odniesień do tak zasadniczego dokumentu jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Wspólnota międzynarodowa winna być świadoma, że ta zmiana znaczenia terminu podważa sam system praw człowieka, stwierdzono w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej.
Watykańska delegacja zwróciła też uwagę na pominięcie w konkluzjach sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet praw rodziców, zwłaszcza co do wyboru wychowania dzieci, o czym mowa wyraźnie we wspomnianej Deklaracji Praw Człowieka i międzynarodowych konwencjach. Ponadto potwierdziła wszystkie dotychczasowe zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej co do pojęcia zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, którym absolutnie nie można obejmować aborcji. Przypomniała także, iż Stolica Święta wyraźnie odrzuca antykoncepcję oraz używanie prezerwatywy zarówno w planowaniu rodziny, jak w zapobieganiu epidemii AIDS.
Pojawiają się już pierwsze komentarze po zakończonej w Moskwie wizycie przewodniczącego papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynała Kurta Kocha. Sekretarz nuncjatury w Moskwie, ksiądz Sivaldas Kulbokas, bardzo pozytywnie ocenił przebieg wizyty i wyraził nadzieję na rozwój dalszej współpracy między Cerkwią Prawosławną w Rosji i Kościołem Rzymskokatolickim. Ukazała się również wypowiedź sekretarza Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, księdza Dmitrija Sizonienko.
Obok najważniejszych momentów wizyty w Moskwie, takich jak spotkanie z metropolitą Hilarionem i patriarchą Cyrylem, ogromne wrażenie na kardynale wywarła wizyta na podmoskiewskim poligonie Jużnoje Butowo, miejscu kaźni wielu męczenników za wiarę z czasów stalinowskich. Po odwiedzeniu tego miejsca męczeństwa kardynał Koch powiedział: tam w Butowo od razu przychodzą na myśl słowa papieża Jana Pawła II o ekumenizmie męczenników, które wypowiedział jeszcze w 1995 roku w encyklice Ut Unum Sint. Przypomnę, że zgodnie ze słowami Jana Pawła II, męczennicy byli w stanie osiągnąć doskonałą jedność, do której żyjący na ziemi tylko mogą dążyć. Na temat ewentualnego spotkania papieża Benedykta XVI z patriarchą Cyrylem, wymienione wcześniej osoby nie odrzucają takiej możliwości, ale mówią o konieczności dobrego przygotowania takiej wizyty. Według kardynała Kocha, zarówno Ojciec Święty i patriarcha Cyryl pragną takiego spotkania. Należy jednak pamiętać, że powinno ono stać się wyrazem świadectwa chrześcijańskiego i dlatego takie spotkanie należy przygotować bardzo dobrze. Ważniejsza jest jakość niż wskaźnik sukcesu i dlatego nie można w chwili obecnej podać daty i miejsca takiego spotkania. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Trzej pierwsi anglikańscy biskupi, którzy przeszli do kościoła katolickiego, są od wczoraj monsignorami. Wspólnotę anglikańską porzucili pod koniec ubiegłego roku. 15 stycznia zostali wyświęceni na kapłanów, ponieważ są żonaci, nie będą mogli przyjąć sakry biskupiej. Benedykt XVI nadał im jednak godności honorowe. Zwierzchnik ordynariatu personalnego dla byłych Anglikanów w Anglii i Walii, ksiądz Kit Newton, został protonotariuszem apostolskim. Jest to najwyższa godność, jaką może otrzymać kapłan w kościele katolickim. Pozostali dwaj byli biskupi anglikańscy zostali prałatami honorowymi jego świątobliwości.
Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego i panią Roxanę Szczęch, historyków, archiwistów, pracowników oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, po szeregu audycji dotyczących działań aparatu bezpieczeństwa wobec Karola Wojtyły, księdza, później kardynała, audycji także ostatnio, która mówiła o tym, jak ksiądz Karol Wojtyła potrafił działać w obronie Kościoła. Dzisiaj taki temat, który może nam wskazać na bezsilność komunistów wobec kardynała Wojtyły. O jakiej bezsilności można tutaj mówić?
Właśnie o bezskuteczności działań podejmowanych przez struktury komunistycznego państwa względem kardynała Karola Wojtyły. A więc wszystko to, co robiono, właściwie nie przynosiło efektu. Od momentu, kiedy Karol Wojtyła otrzymuje kapelusz kardynalski, właściwie działania, jakie podejmowane są, to głównie zbieranie informacji, które do niczego właściwie się w efekcie nie przydają. One nie wpływają na to, by w pewien sposób dezorganizować życie Kościoła na terenie archidiecezji. One nie wpływają na to, aby skonfliktować poszczególne osoby, w tym również kardynała Karola Wojtyłę.
A dodajmy, że już po bilecie kardynalskim pozycja księdza kardynała Wojtyły w episkopacie zdecydowanie wzrosła.
Tak, stał się księciem Kościoła i stał się bardzo odpowiedzialnym za sprawy tegoż właśnie Kościoła. Ja nie wiem, czy mogę użyć takiego zwrotu, że nominacja, wybór Karola Wojtyłę na kardynała była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Młody, pełen zapału, wykształcony, znający stosunki polityczne, gospodarcze, znający całe środowisko polskie i komunistyczne, można powiedzieć, człowiek wnosi wiele nowego zapału i chęci pracy w tym kolegium kardynalskim. Miał doskonałe relacje z wieloma kardynałami. Tutaj trzeba powiedzieć, że Paweł VI wielokrotnie używał go do różnych takich, można powiedzieć, misji między kardynałami. Znamy przecież ze źródeł nie tylko wytworzonych przez bezpiekę, ale chociażby z kalendarium księdza kardynała Wojtyły fakty, że wyjeżdżał do Holandii, spotykał się z biskupami belgijskimi, niemieckimi, francuskimi, austriackimi, włoskimi, po to, by zbierać pewne informacje, by kształtować obraz Kościoła nacechowany, warto podkreślić, jednością. To była rzecz bardzo ciekawa. Karol Wojtyła okazał się w tym episkopacie światowym wśród kardynałów bardzo osobą aktywną, bardzo młodą, ale mającą pewne ciekawe spojrzenie. Wszyscy się bali komunizmu. On się nie bał. To jest moje osobiste spostrzeżenie. Nawet sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, obawiał się, co zrobią komuniści. Zresztą miał inne doświadczenia, był starszy wiekiem, miał inne przejścia. Natomiast Wojtyła się nie boi. Dlaczego się nie boi? Bo był do końca człowiekiem prawym. Tutaj wspomniała pani Roxana Szczęch, że te działania wobec Wojtyły były bezskuteczne. Nie było go za co złapać. Był prawym, był klarownym, był czysty. To, co wszystko, co robił, co myślał, co mówił, nie było w tym żadnego zakłamania. A więc ta prawość pozwalała mu patrzeć perspektywicznie w przyszłość i tę przyszłość widział zawsze bardzo jaskrawą.
Dodać tutaj jeszcze można, że w latach 70. prognozuje się, iżby w przyszłości kardynał Wojtyła otrzyma albo wysokie stanowisko w Watykanie, bądź też jest właśnie wysuwany jako osoba mogąca zostać wybraną papieżem.
Przesłanką do takich prognoz mogło być chociażby powierzenie przez Pawła VI kardynałowi Wojtyle rekolekcji dla kurii rzymskiej i dla papieża osobiście. Proszę Państwa, no ale wobec konkretnych misji, wobec ważnych funkcji pełnionych przez kardynała Wojtyłę. Zapytajmy jeszcze, jak było to postrzegane w Kościele polskim, że polski kardynał na zewnątrz jest coraz bardziej znany?
Było to postrzegane bardzo różnie. Wydaje mi się, że zdania są podzielone. Ja tu chciałbym przypomnieć chociażby relację, którą kiedyś osobiście poznałem od genuńskiego kardynała o nazwisku Siri. To był wielki przyjaciel Polaków, wielki sympatyk Wyszyńskiego, nieco konserwatysta. To prawdopodobnie i on razem z innymi wskazał w 1978 roku na drugim, w tym roku już konklawę, tegoż właśnie młodego kandydata z Polski na stolicę Piotrową. Kardynał Siri podkreślał właściwie, że potrzeba nowych ludzi w Kościele. I niektórzy myśleli, że będą to jacyś progresiści. Druga sprawa to jest w ogóle sprawa w Polsce, jak był postrzegany. W Polsce komuniści chcieli rozegrać taką batalię, iż naprzeciwko siebie postawili Wyszyńskiego i Wojtyłę. I chciano skonfliktować te dwie osoby. I chociaż niekiedy dziś mówi się, że to był konflikt, nie było żadnego konfliktu. Wszystkie sprawy między nimi były uzgadniane, sztuczne konflikty robione na poziomie chociażby stolicy jasnogórskiej i maryjnej, czy próby wciągnięcia w to chociażby arcybiskupa, wtedy jeszcze biskupa Tokarczuka. To wszystko się nie udało. Znamy dobrze relacje, kiedy to właśnie odwiedzają się wzajemnie hierarchowie, kiedy uzgadniają wszystkie sprawy, kiedy mówią jednym głosem. Natomiast Wyszyński był też świadom tego, że Wojtyła jest osobą nieprzeciętną i jest młodą i dlatego pomagał mu robić, jeśli może być, karierę w Kościele.
Przede wszystkim zarówno prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, jak i kardynałowi Karolowi Wojtyle przyświecał jeden cel. Po pierwsze, jedność Kościoła. Oni zdawali sobie doskonale z tego sprawę, że gdzieś tam na płaszczyźnie tych działań tajnych próbuje się doprowadzić do sytuacji skonfliktowania obydwu hierarchów, bo z jednej strony jest kardynał w Krakowie, z drugiej strony jest kardynał w Warszawie, a przecież w obydwu środowiskach obydwaj kardynałowie zdawali sobie sprawę i wiedzieli, co się szepcze, o czym się mówi w środowisku duchowieństwa i zdawali sobie właśnie sprawę z tego, że w jedności Kościoła siła. W związku z tym oni współdziałają, aby te działania, które były realizowane względem jak jednego, tak drugiego, nie były skuteczne.
Mówimy, że zdawali sobie sprawę z tego kardynał Wyszyński, kardynał Wojtyła, że próbuje się ich poróżnić, a odwrotnie, czy komuniści zdawali sobie sprawę ze swojego położenia?
Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Ja mam wrażenie takie, że gdzieś w okresie późnego Gierka, końcem lat 70. widać wyraźnie, jak system się wali. Widać wyraźnie, że do głosu dochodzi siła Kościoła. To nie była siła polityczna, to nie była siła gospodarcza, ale to był autentyzm. Autentyzm i prawość życia. To, co zwalczano przez dziesiątki lat, nadal stało. Od tego bloku, tego monolitu partyjnego ciągle odpadały jakieś warstwy i okazało się, że ten trzpień jest bardzo słaby. To centrum, ten środek. Kolejni przywódcy odpadali, kompromitowali się. Kościół nie miał siły w przywódcach. Miał siłę we wspomnianej dzisiaj jedności, autentyczności i modlitwie. To była tożsamość Kościoła. I właśnie ci wspominani przez nas hierarchowie, oni właśnie do tego bardzo mocno zabiegali. Komuniści, wydaje mi się, tak jest moje osobiste zdanie, jak jest pani Roxany, że końc lat 70. widzą, że stoją na przegranej. Widzą. Nie docierały do nich takie sygnały, jak chociażby informacja od Polana Hadashima, przejęta od wówczas biskupa Descura, że w Watykanie mówi się, iż jest to kandydat na papieża. Nie mówi się o tym, że świat cały chyli czoło przed Wyszyńskim, że episkopat polski jest jednym wielkim monolitem. Oni jakby nie przyjmowali tego, a jednak to było bardzo mocno widoczne. No i mamy apogeum chyba, apogeum tej bezsilności, to jest rok 1978. Przecież to już legendarne powiedzenie jednego z członków KC: Jezus Maria, co z nami będzie, gdy usłyszeli, że Wojtyła został papieżem. Czy to była legenda, czy nie, ale to widać, co z nami teraz będzie. I czekali, kiedy ten Wojtyła przyjdzie jako papież i ich dobije. Wręcz przeciwnie, przyjechał, podał rękę, uśmiechał się i tutaj pokazało się, kto naprawdę był zwycięzcą.
Z drugiej strony mi się wydaje to stwierdzenie, które padło z ust funkcjonariusza aparatu partyjno-państwowego, jest w pewien sposób naiwne. No bo jak tutaj nie mówić o tym, że oni nie zdawali sobie sprawy ze swojego położenia? No przecież w latach 70. pozycja kardynała Karola Wojtyły jest już tak silna w Kościele powszechnym, że cóż innego im pozostawało, jak tylko i wyłącznie podejmowanie prób niewydawania paszportu. Ale nawet tego nie mogli zrobić, bowiem to by się skończyło ich kompromitacją na arenie międzynarodowej. Więc jedyne, co im pozostawało, to tylko i wyłącznie przesuwanie pewnego rodzaju terminów w wydaniu tego paszportu, a ostatecznie wydanie paszportu na ostatnią chwilę. Tylko to im pozostawało w rzeczy samej.
Proszę Państwa, mówi się, że Kościołowi jest najlepiej, dla wiary najlepiej, w sytuacji umiarkowanego prześladowania. Czy tak by można było podsumować te kilkadziesiąt lat działań operacyjnych? Paradoksalnie?
Tak, Kościół był prześladowany. Kościół był w okresie białego męczeństwa. Nie było tak wielu męczenników krwawych, chociaż oni byli. Bo przecież księża i osoby wierzące umierały za wiarę, byli torturowani, zabijani, mordowani. Mamy wiele takich przykładów. Królem tych męczenników na pewno jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kościół był prześladowany i to dawało mu siłę. Kiedy przyszła pełna wolność, czy też przyszedł liberalizm, okazało się, że jest po prostu inaczej. Wracamy do tamtych czasów, chylimy czoła i głowy przed tymi wielkimi ludźmi, jakim był wspominany dzisiaj ksiądz kardynał Karol Wojtyła w okresie właśnie swego pobytu w Krakowie, bo okazał się być wielki, dlatego, że był prześladowany i Kościół był mocny, bo był prześladowany.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, w cyklu audycji o Karolu Wojtyle w czasach, kiedy był księdzem, później biskupem, arcybiskupem, kardynałem. Rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, księdzem profesorem Józefem Mareckim z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz panią Roxaną Szczęch, a oboje państwo pracują także w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Cykl audycji o inwigilacji Karola Wojtyły przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Rozmowy prowadził ksiądz Józef Polak. Autorom dziękujemy za ujawnienie tych mało znanych aspektów biografii Jana Pawła II. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.